drzwi otwarte. Audycja księdza Michała Włodarskiego.
Papież Franciszek rozpoczyna synod w Kościele, synod biskupów i prosi, żebyśmy w tym synodzie uczestniczyli wszyscy. Czym ma być synod? Przede wszystkim rozmową o tym, czym Kościół jest, jaki jest, może jaki powinien być, ale także zasłuchaniem w głos Ducha Świętego, nieustannym rozeznawaniem, pochyleniem się nad tym, jaka jest wspólnota Kościoła, jakie jest miejsce nas konkretnie w tej wspólnocie i jaka jest też nas, wiernych, wszystkich wiernych, odpowiedzialność za Kościół. Dzisiaj moim i Państwa gościem jest Jola Zdunek, mama dwóch chłopaków, jednej dziewczyny, szefowa obozu dla dzieci i młodzieży, firmy Sansport, tak? Dobrze znanej w naszej diecezji. Jest także członkiem wspólnoty Magnificat, wspólnoty odnowu w Duchu Świętym. Coś jeszcze może byś chciała dodać o sobie, co jest ważne? A czego nie powiedziałem?
Jestem jeszcze miłośniczką zdrowego żywienia.
Aha, rozumiem, czyli o diecie moglibyśmy z tobą rozmawiać, o różnego rodzaju dietach.
Tak, od zawsze.
Ale specjalizujesz się jakoś profesjonalnie w tym? Czy nie, pomagałaś kiedyś komuś się odchudzać?
Tak, to bardziej chodzi mi o sposób życia, żywienia, a nie tyle odchudzania. Jestem po Akademii Wychowania Fizycznego, więc ruch i taki odpowiedni sposób żywienia są mi bardzo bliskie. Upatruję w tym wielu sukcesów w życiu, jeśli chodzi o zdrowie, o dobre samopoczucie. Także to jest taki mój konik prywatny, bym powiedziała.
A Kościół pomaga w zdrowym trybie życia?
Myślę, że tak, dlatego że Kościół mocno przewietrzył mi umysł i postawił we właściwym momencie w życiu. Nie wiem, czy to był wtedy Kościół, ale tak, no ludzie Kościoła, więc jednak Kościół. Najbardziej chyba Pan Bóg postawił mnie we właściwym miejscu w życiu. Przynajmniej ja mam takie odczucie, że drogi, po których stąpałam, nie były tymi właściwymi, a ta, mimo że nie najłatwiejsza, to jest jedyna dobra dla mnie i mam nadzieję nigdy z niej nie zejść.
Chciałbym rozpocząć rozmowę i to nasze spotkanie od takiego twojego osobistego doświadczenia Boga, bo jak rodził się Kościół? No na pewno nie przez to, że powstawały budynki na początku, że powstawały wielkie świątynie, ale przede wszystkim ludzie mieli osobiste doświadczenie i to była taka duchowa siła, niezwykły potencjał, którym się dzielili. Powiedz mi, co jest twoją siłą? Jakie jest twoje doświadczenie Boga? Jak go odkryłaś? No i co cię do tego skłoniło, że dzisiaj jesteś osobą wierzącą?
To się stało całkiem niedawno, bo 4 lata temu. Ja zawsze byłam osobą wierzącą, to znaczy trudno to nazwać wiarą. Bardziej to było uznawanie Boga i to chyba tyle, ale to takie dorabiałam sobie do tego historię, typu a jestem wierząca i niepraktykująca, a Kościół jest taki owaki, więc jakoś bardzo było w tym dużo ocen, dużo wymagań w stosunku do Kościoła, do ludzi Kościoła, do kapłanów, do Pana Boga. Nie chodziłam do kościoła ani też, znaczy to była rzadkość, tak? Święta 4 razy w roku, 5 razy w roku. Natomiast no, moi rodzice byli osobami, teraz w mojej ocenie, no, głęboko wierzącymi. I jednak zaszczepili we mnie wiarę, ale wiara nie jest do końca, nie była dla mnie wygodna, no bo jest wymagająca, prawda? Mhm. I jak się ma 20, 30, nawet 40 lat, to nie zawsze, to tyle jest fajnych rzeczy do zrobienia w życiu, że niekoniecznie ten Kościół jest ważny.
Czyli podsumowując, taki pierwszy etap to taka wiara tradycyjna, tak?
Tak.
Czasami z przyzwyczajenia, że wypada pójść w pewnym momencie roku do tego kościoła, do tej świątyni.
To nie miało nic wspólnego z relacją z Bogiem, tylko z obrzędowością. Tak
a jak byłaś dzieckiem, wierzyłaś w Boga, wtedy chodziłaś do kościoła?
Nie, to taka była sama wiara bez wiary, czyli no nie miało dla mnie znaczenia ani pierwsza komunia święta, ani bierzmowanie. Dla mnie, dla mojego serca nie miało to większego znaczenia. Myślę, że jeszcze wiele sakramentów potem również było w kompletnej nieświadomości, czego teraz bardzo żałuję.
To co się stało?
Co się stało? No, myślę, że takim moim przewodnikiem do nieba to była moja córka, która powiedziała mi, że jedzie na rekolekcję.
Jak ma na imię córka?
Magdalena.
Ile ma teraz lat?
21.
21.
Tak.
I to było kiedy? Jak była w wieku?
4 lata temu, więc miała 17 lat. Jakoś świetnie się wtedy nie dogadywałyśmy, bo córka nastolatka, mama też z mocnym charakterem, więc nie było między nami jakiegoś takiego miodu emocjonalnego, ale Magdzie zawsze zależało na naszej relacji, mnie też bardzo. I pewnego razu powiedziała mi, że jedzie na rekolekcję, ale że ja na pewno nie jadę, bo się boję. A poza tym, no, bardzo czynnie uprawiałam wtedy jogę i ona stwierdziła, że no, z tą jogą i z tym wszystkim, co ja myślę, z tymi new age'owymi odkryciami, no to tam mamuś, wyśmieją cię, tam nie przeżyjesz za długo. Boisz się, nie pojedziesz tam. No to oczywiście już na drugi dzień byliśmy zapisani wszyscy na rekolekcję w Jamnej i właściwie ten tydzień no, zmienił moje życie o 180 stopni.
Kto prowadził te rekolekcje?
Nie pamiętam, bo mieliśmy czterech, bodajże ojciec Nowak od Dominikanów, ale nie jestem tego pewna, ponieważ było czterech rekolekcjonistów przez te 4 lata i nie wiem, nie pamiętam, kto był pierwszy, ale na 90% ojciec Nowak. No właściwie to nie tyle oparło się o same rekolekcje, co o relacje z ludźmi, o jakieś takie rozmowy z nimi. To było takie no, osobiste nawrócenie. Pan Bóg wtedy też dokonał pewnego cudu. No to było bardzo, bardzo dla mnie mocne wydarzenie. Przyjechałam z całą baterią do jogi, do ćwiczeń, maty i tak dalej, klocki.
Na te rekolekcje, tak?
Tak, na te rekolekcje, bo powiedziałam Magdzie, Madzia, przestań, ja tam pojadę i jeszcze będę wszystko robić to, co normalnie robię. No bo jakoś upatrywałam w tej jodze takich naprawdę świetnych odczuć i dobrze się czułam, będąc na macie, ale i tak wiedziałam, że to nie jest moja droga, ale ciągle szukałam, bo jestem poszukiwaczką. I ta mata powstała ten tydzień gdzieś tam w pokoju, w rogu i nigdy już jej nie użyłam, aż do dziś. Przepraszam, jeszcze byłam zapisana na taki kurs ala jogowy. Pojechałam na ten kurs, ale tyle, tak bardzo jak się tam zmęczyłam, nigdy w życiu się nie zmęczyłam, ponieważ już moja świadomość była kompletnie inna. Już chciałam uciec stamtąd, źle się czułam, już wiedziałam, że to nie jest moja droga.
Pozwolę, że na chwilę ci przerwę, bo rozumiem, że te rekolekcje były takim momentem przełomowym, ale gdybyś mogła trochę odkryć swoje serce i powiedzieć nam, co takiego tam się wydarzyło. Znaczy, przecież widziałaś już kiedyś księży, tak? Widziałaś już kiedyś ludzi, którzy się modlą. Znaczy, no, pewnie jak to są rekolekcje, to może w jakiś inny sposób niż ten tradycyjny.
Czy tam w ogóle było dość wesoło dla mnie, ponieważ to była odnowa w duchu, bo to było tak bardzo dużo osób było z naszej wspólnoty Magnificat. I no było tak jak tradycyjnie w kościele, była Eucharystia, ale później było wielbienie, były spoczynki w duchu, no to było już naprawdę dla mnie dużo, jak ludzie padali u moich stóp i ja się za głowę łapałam, co tutaj się dzieje. Więc było to coś niecodziennego dla mnie, ponieważ na co dzień w kościele się tego nie spotyka. Na początku to było i śmieszne, i wesołe, i takie egzotyczne dla mnie, jeśli chodzi o postrzeganie tej wspólnoty, ale byli tam wspaniali ludzie i do dziś są. Naprawdę ja się zbliżyłam do Boga na pewno nie przez siebie, czy nie przez jakieś dotknięcie, tylko przez ludzi, przez ludzie mi pokazali Boga.
To co oni mieli w sobie takiego szczególnego, że akurat ciebie to zatrzymało?
No mieli światło. Mieli po prostu światło w sobie. Nasza liderka Ela była dla mnie taką osobą no, kompletnie wolną wtedy. Ona jest też taka bezpośrednia. Wtedy była liderem, teraz jest liderką Agnieszka. Ale i jednej i drugiej bardzo dużo zawdzięczam. One po prostu pokazały mi inny świat, pokazały mi wiarę, pokazały mi dobre serce. Myślę, że najpierw przychodziłam tam dla ludzi, a nie dla Boga.
A jak to wygląda dzisiaj? Czy ta wiara się pogłębia? Czy to jest jakieś takie jednorazowe doświadczenie, które wspominasz? Jakbyś mogła powiedzieć o sobie, jesteś innym człowiekiem i w czym ta inność się teraz objawia?
Na pewno dzisiaj jest zupełnie inaczej. Dzisiaj najważniejszy jest dla mnie Bóg i to, jaką mam z Nim relację, jak z Nim żyję, czy potrafię Mu zaufać, czy potrafię oddać Mu wszystko, a dopiero później jakby oddaję ten swój czas ludziom, ale też jest to dla mnie bardzo ważne. Natomiast ta relacja z Bogiem daje mi wielką siłę. A wtedy relacja z ludźmi jednak była ważniejsza, to spotkanie z człowiekiem i myślę, że przez nich znalazłam Boga.
Czyli tak dokonując pewnej konstatacji, jakby do kościoła przyprowadzili cię ludzie.
Absolutnie tak. Przyprowadziła mnie moja córka, a potem osoby, które były w naszej wspólnocie w Magnifikacie.
No to dzisiaj jest takie niespotykane, żeby córka przyprowadziła mamę do wiary, takiej żywej.
Tak.
Bo zazwyczaj tak jest, że to ludzie starsi ciągną ludzi młodych, na siłę nawet próbują zmuszać czasem, żeby do tego kościoła przyszli. A dzisiaj, kiedy myślisz o kościele, jakie masz skojarzenia, co czujesz? Czym jest dla ciebie kościół w twojej obecnej sytuacji?
No i ja kocham Kościół. Kocham Kościół.
Kochasz Kościół. Na chwilę ci przerwę.
To jest takie może, tak.
To jest piękne zdanie, ale myślę, że słyszane dzisiaj bardzo, bardzo rzadko. Dlaczego myślisz, ludzie nie mówią o tym, że kochają Kościół?
To znaczy,
czy katolicy kochają Kościół, twoim zdaniem?
Nie chciałabym tego oceniać, bo zawsze staram się zajrzeć w głąb swojego serca i myślę, że każdy ma prawo do swoich odczuć. Ja też miałam, nie chcę nikogo oceniać, czy ktoś kocha, czy nie kocha, ponieważ ja też żyłam różnie przez te 40 parę lat i myślę, że najpierw trzeba to swoje serce i sumienie wyczyścić i nie oceniać, tylko po prostu zrobić wszystko, żeby ci, co nie kochają, mogli pokochać. To jest trochę tak jak z dzieckiem, tak? Jak nie kocha rodzica w pewnym momencie, to no być w tej miłości, w tej otwartości niezłomnym, żeby się przekonało jednak. Nie odwracać się od dziecka. I tak samo nie odwracać się od tych osób, które nie kochają, bo ja też nie kochałam Kościoła, nie chciałam go. Oceniałam bardzo radykalnie, bardzo mocno kapłanów, osoby, które są w kościele. Natomiast u mnie to przyszło z momentem nawrócenia. I kiedy się nawróciłam, przestałam oceniać ludzi kościoła, bo też musiałabym bardzo surowo ocenić siebie. Bo też czuję się człowiekiem kościoła.
Czujesz się człowiekiem kościoła?
Absolutnie. Czuję się odpowiedzialna za kościół. Nie mniej jak wszyscy kapłani.
To jak to robisz? Jak się realizuje ta twoja odpowiedzialność? Tak w codziennym życiu?
W codziennym życiu staram się dawać takie świadectwo o Bogu, o dobru, o tym, co jest wartościowe. Staram się żyć zgodnie z tym, co mówi Pan Bóg. Nie zawsze mi się udaje oczywiście i wielokrotnie też. No nie musiałam wtedy korzystać z sakramentu spowiedzi, pewnie należałabym już do grona świętych, gdyby było inaczej, ale tak, no staram się pokazać po prostu dobro. W najbliższej rodzinie, w swojej pracy, myślę, że już dziewczyny moje w pracy też są dość mocno zindoktrynowane, ale cieszy mnie to ogromnie, ponieważ potrafimy ze sobą rozmawiać, potrafimy mówić o Bogu w pracy. Potrafimy podczas wigilii naszej transportowej czytać Pismo Święte, mówić o tym. Więc to jest dla mnie też taki akt wiary. I mówię o Bogu głośno, nie obawiam się tego, nie obawiam się kompletnej oceny. Uważam, że ludzie tego potrzebują mimo wszystko.
A nie doświadczyłaś jakiegoś prześladowania, czy może szyderstwa?
Nie, wręcz przeciwnie. Ludzi? Wręcz przeciwnie. Nigdy tego nie doświadczyłam. Zawsze, przynajmniej do tej pory, doświadczam takiego, myślę, że szacunku do tego, co myślę, co czuję, czy wierzę, czy nigdy właśnie nie czułam z tego powodu jakiegokolwiek dyskomfortu. Gdziekolwiek. Myślę, że to jest, jak się ma to w sercu, to jest tak trochę jak z ćwiczeniami, ponieważ ja lubię ćwiczyć i jakby swoją postawą przekonuję wszystkich do tego, że tak trzeba, tak jest dobrze. To daje zdrowie, dobre samopoczucie. i przekonuję też osoby, z którymi rozmawiam w ten sam sposób, że Bóg jest też lekarstwem dla mnie, że wiara jest lekarstwem, że Kościół jest lekarstwem. Czasem pójście do kościoła to tylko posłuchanie organisty i to też jest kojące. Jak nie można się modlić, nie można właściwie nic robić, tylko po prostu posiedzieć. Cenię Kościół za to, nawet za mury, bo to jest wielka rzecz, że mogę tam posiedzieć, że mogę kontakt z Bogiem nawiązać w zupełnie inny sposób, nie tylko przez modlitwę, ale nawet przez śpiew. Jak idę do świętego Józefa, zawsze myślę o tej pani, która śpiewa, że jest wspaniałą osobą i zawsze jestem jej wdzięczna, że ona nam daje to również trochę emocji podczas tej mszy.
Trochę tak wrzucę kamyczek do ogródka. Mhm. Nie byłbym sobą, gdybym tego nie zrobił. Trochę tak to, co mówisz, jest piękne i na pewno jest, to ma wielką wartość i cieszę się, że mogę to usłyszeć, bo słyszeć dzisiaj dobre rzeczy o Kościele to jest chyba rzadkość, tak mi się wydaje. Jednak ty masz jakieś swoje osobiste doświadczenie. Dla wielu ludzi Kościół dzisiaj jest niewiarygodny. Trochę może usprawiedliwiają przez to siebie, jakieś swoje życie może. Jest niewiarygodny przez to, co się w Kościele dzieje, bo dzieją się nieraz trudne rzeczy. Jak takich ludzi przekonać, albo co byś mogła im powiedzieć, że w Kościele jednak warto być, że Kościół jest potrzebny w życiu?
Co bym mogła im powiedzieć? No myślę, że przez swoją postawę chyba najbardziej mogę im pokazać, że warto. Jeśli oni doświadczą dobra ode mnie, a ja głośno mówię, że mam to dobro z relacji z Bogiem, z wiary, z Kościoła, no to tak trochę jak mówi wiele osób, że żeby świecić i wtedy ludzie są zachwyceni tym, skąd ty to masz? Ja też chcę. Mhm. Nie zawsze się świeci, oczywiście, bo są też trudy dnia codziennego, ale ja myślę, że będąc dobrym człowiekiem, mówiąc głośno o tym, skąd się to dobro, ciepło czerpie, można przekonać do Kościoła. Ja też dużo mówię o Kościele, o tym, co się dobrego dzieje w Kościele. Słucham również i moich koleżanek i kolegów, którzy rozmawiają o różnych historiach w Kościele. Nie chciałabym tego przytaczać, nie przepadam za tym, szczerze mówiąc. Nawet nie lubię, jak ciągle jest egzekucja nad tym samym czynem, tak? I zawsze lubię wejrzeć w głąb swojego serca, najpierw siebie ocenić. Też tak rozmawiam z innymi osobami często. Próbuję tłumaczyć pewne zachowania. Próbuję też sama rozumiem to, że ktoś jest tylko człowiekiem. Trudno nam tutaj wymagać świętości, żebyśmy wymagali świętości od kapłanów, bo powinniśmy wymagać również od siebie, skoro stanowimy Kościół.
Czy masz jakieś marzenia o Kościele? Co może powinno się zmienić?
Tak, na pewno. Myślę, że bardziej jeszcze powinniśmy budować tą wspólnotę ludzką, żeby nas było, żebyśmy byli razem, prawdziwie razem. Żebyśmy mogli robić coś wspólnie dla drugiego człowieka. Żebyśmy mogli pokazać tym osobom, które są daleko od Kościoła, jak wiele dobra dzieje się w Kościele, poza tym, że dzieją się czasem rzeczy, których nie można pochwalać, tak? I które są bardzo trudne. Ale myślę, że zbyt mało się mówi o tym, ile w Kościele jest dobra. Dla mnie wiara też to cud. Ja zawsze lubiłam magię. Zajmowałam się pół życia magią, co nie wyszło mi na dobre, niestety. Później musiałam się z tego mocno oczyszczać przez parę lat, ale zawsze lubiłam tak zwane cuda. I teraz i Pan Bóg wielokrotnie mnie takim cudem obdarzył. Wielokrotnie widziałam cud uzdrowienia. Sama doświadczyłam w swojej najbliższej rodzinie takiego cudu. Więc ja o tym mówię głośno.
Powiedz nam o tym cudzie. Słuchać o cudzie jest cudownie, więc
tak,
posłuchajmy.
Tak, na pewno. Słuchać o cudzie jest cudownie. Zaczęło się w ogóle od tego, To będzie dość taka śmieszna historia, może nie, ale zaczęło się od tego, że pojechałam na Jamną właśnie na rekolekcję i w trzeci dzień rekolekcji zadzwoniła do mnie sąsiadka, że moje psy są otrute. To, no, że po prostu nic już z nich nie zostanie. I to były wtedy takie, no to były nasze psy, które pełniły taką rolę terapeutyczną w rodzinie, rzeczywiście. Wszyscy je uwielbialiśmy, te nasze szekundle. No dla mnie to była dramatyczna sytuacja, dla dzieciaków też, bo wszyscy pojechaliśmy na te rekolekcje. I podchodzi do mnie kolega, my tam w takiej rozpaczy, i mówi, słuchaj, nie wyjeżdżaj, bo tak zły działa. Ja w ogóle nie wiedziałam, o czym on mówi. I pierwszą rzeczą, jaką bym zrobiła, to bym pojechała do domu, żeby ratować, no, to tak jak członkowie rodziny, wiadomo. Kto ma psa, to ma świra. Więc wiadomo, że to tak jak za dziećmi, za
miałem psa, wiem, co
no,
to znaczy.
Właśnie, tak. No więc... Właściciele psów dzielą się na tych, którzy śpią ze swoimi psami i na tych, którzy się nie przyznają do tego, że śpią ze swoimi psami.
No ja trochę byłem tym pierwszym.
No właśnie. Więc no, dla nas to była rozpacz. Ja też wpadłam w kompletną histerię jak małe dziecko i podchodzi do mnie Andrzej, też taka osoba bardzo głęboko wierząca. Mówi, słuchaj, nie wyjeżdżaj, tak zły działa. Pan Bóg ma dla ciebie wielką niespodziankę. I ja nie wyjechałam, ja nie wiem, dlaczego ja wtedy nie wyjechałam, ale się, no i to było chyba tak, to było pierwsze, kiedy wymiętoliłam obrazek Matki Boskiej Jamneńskiej. Całą noc się modliłam, no i pani weterynarz mówi, wie pani, no to jest praktycznie niemożliwe, żeby te psy przeżyły, może ta jedna. Jak w nocy nie zadzwonimy, to znaczy, że 50% szans na przeżycie. No i ja całą noc się modliłam, bo co było robić? No właściwie, tak, to była pierwsza długa modlitwa, bo całą noc na 10 godzin trwała.
Za te psy,
za
tak?
Za te psy, tak. Koleżanka nasza zamówiła w intencji psów mszę. Ksiądz tego nie powiedział głośno, no bo to już by była, ale powiedział w pewnej intencji. Wszyscy się w kościele zaczęli śmiać, ale wiadomo było, że za psy.
Nie odprawiałem mszy tak. Za zwierzęta.
Nie wiem, jak oni sobie to uzgodnili, ale to było też, to było właśnie te dojście do Boga przez ludzi, tak? Że to była taka, tak. no jedność między nami. No i całą, no, i nie dzwoni, ten telefon nie dzwoni i niestety zadzwonił o 5 rano. No i ja już mówię, no to przykro, straszne to jest. I odbieram ten telefon, a okazuje się, że to budzik. I wtedy już ukochałam budziki o 5 rano. Oczywiście telefon nie zadzwonił na drugi dzień. Andrzej do mnie przychodzi. No ja wyszłam ze swojego pokoju. Mówi, i co? Mówiłem ci, że Pan Bóg sprawi wielką niespodziankę tobie. On przecież nie wiedział, jakie są losy. Więc tak jakby czytał, nie wiem, z jakichś kart, co to będzie. No i psy żyją do dziś. Miały być ciężko chore. Miały w ogóle nie przetrwać, nie przeżyć i tak dalej. Nigdy nie zachorowały od 4 lat, cieszą, bawią i tak dalej. I to był taki pierwszy namacalny dla mnie dosłownie cud, już nie mówiąc o różnych innych po drodze, jakie tam się wydarzyły. A drugie, no to na pewno uzdrowienie osoby z mojej najbliższej rodziny, też takie namacalne, kiedy szanse były liczone poniżej 10% albo 5%.
Chwała Panu za to. Trochę podsumowując tę naszą rozmowę, do kościoła przyprowadzili Cię ludzie.
Tak.
W kościele doświadczasz miłości, doświadczasz bliskości innych osób, doświadczasz też pokoju, umocnienia, doświadczasz żywego Pana Boga. No i bycie w kościele Cię zmienia, tak?
Tak, na pewno.
Mhm. Papież Franciszek, on kiedyś powiedział tak, że Kościół jest matką o otwartym sercu, gotową do pomocy każdemu, szczególnie temu, któremu najciężej. Pomagajmy Kościołowi być właśnie taką matką. Czynisz to, ale myślę, że jest to apel do nas wszystkich. Wtedy ten Kościół będzie inny i będzie bliższy nas wszystkich. Dziękuję Ci bardzo, Jolu, za rozmowę. Z Panem Bogiem do usłyszenia w naszym następnym programie.
Bardzo dziękuję. Do usłyszenia.